Co wiemy o Mieszku I?
Więcej się domyślamy o jego postawie, o jego programie politycznym, niż wiemy o tym na pewno.
Gdyby pan mnie spytał, jak byłem w szkole podstawowej, kiedy miałem kartkówkę z dat, to pewnie wiedzielibyśmy dużo. Oczywiście jako osoba interesująca się tymi początkami państwa polskiego powiem, że wiemy mało.
Świętej pamięci profesor Henryk Włówmiański, świętej pamięci profesor Gerard Labuda, profesor Meissel, profesor Topolski nie potrafili jednoznacznie powiedzieć, że rzeczywiście jest to postać historyczna, czy jest to postać autentyczna, czy mówimy o kimś, kto był, czy tę postać stworzona na potrzeby czasu.
Gdyby zliczyć źródła pisane o Mieszku, to wyjdzie nam kilkanaście zdań i to na ich podstawie zbudujemy za chwilę prawdę historyczną.
Z cyklu Tajemnice Chrztu Polski. W podróży na wschód.
Niewiele wiemy o Mieszku I. Dzięki Bogu mamy spisaną relację Ibrahima, syna Jakuba, który wyruszył na wschód do krainy Słowian na kilkanaście lat przed chrztem Mieszka I. Historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Tomasz Jasiński.
Czy to był dyplomata, czy to był kupiec, czy to był i dyplomata, i kupiec z dalekiej Hiszpanii, czy Żyd w służbie państwa arabskiego?
Profesor Jacek Wiesiołowski.
Podróżników takich musiało być sporo, dlatego że różne luźne wiadomości trafia się w różnych kronikach i źródłach zachodnich.
Niektórzy mówią, że był szpiegiem gospodarczym. Na pewno wiemy, że był Żydem z Tortosy na Półwyspie Iberyjskim. Historyk Jarosław Burchardt.
Widzi zorganizowane państwo, widzi grody, rozmawia z mieszkańcami i opisuje stan, który zauważył. Jest pod wrażeniem tego, co widzi. Tak więc jest to relacja podróżnicza.
Warto by było przyjechać, pohandlować i z lekkim bagażem bursztynu wrócić i zrobić pieniądze.
To był moment podjęcia decyzji chrztu, że to był 965 rok, kiedy on to opisywał. No, opisał w ogóle słowiańszczyznę, wszystkie najbardziej takie charakterystyczne cechy, z czego żyjemy, jaką mamy armię, jacy są wojowie.
Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dr Michał Bogacki.
Czy my tak naprawdę znamy relacje Ibrahima ibn Jakuba? Ibrahim ibn Jakub napisał swoją relację około 965 roku. Tymczasem znamy ją z odpisów, których najwcześniejszy powstał prawie 100 lat później. Czy ujął całą relację Ibrahima ibn Jakuba?
Królowie ich w tej chwili są czterej. Król Bułgarów i Bojesław, król Faraga, Bojma i Karakow i Mesko, król północy i Nakon na końcu zachodu.
Pomijamy fakt, że Ibrahim nie zauważa istnienia Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Może dlatego, że przychodzi z zachodu. Podróżnicy ze wschodu zwykle pisali o Rusi Kijowskiej.
A co się tyczy kraju Mesko, to jest on najrozleglejszy ze słowiańskich krajów.
Dziś badacze uznają, że to państwo obejmowało Wielkopolskie, ziemię sielacko-łęczycką, być może Mazowsze, być może Pomorze Wschodnie.
Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną lub rybę. Pobierane przez niego,
czyli Mieszka,
podatki stanowią odważniki handlowe. Idą one na żołd dla jego mężów.
Odważniki handlowe?
Liczyła się waga srebra. Wartość tego pieniądza była wartością kruszcu. Jeżeli w pochówkach odnajduje się różnego rodzaju odważniki, względnie całe wagi nawet, albo ich fragmenty, no wówczas mówimy o tym, że mamy do czynienia z kupcem, ponieważ no nieodłącznym atrybutem kupca była zawsze waga. Pytanie tylko, czy on rzeczywiście im płacił pieniądzem? To państwo jest tak szeroko reklamowane jako niezwykle bogate, niezwykle zasobne, niezwykle wspaniałe. Mieszko jest w ogóle cudowny. Sielanka tak naprawdę. Czysto PR-owska zagrywka, już w przyczyny tego nie wchodźmy.
Thank you.
Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 secin innych wojowników.
Potrafiło zatrzymać nie tylko jakieś pograniczne wojska grafów niemieckich czy Słowian ze Związku Beleckiego, ale potrafiło nawet zatrzymać wyprawę zorganizowaną przez cesarza Ottona II. Zasiekami opóźniali marsz armii, w sposób nieomalże partyzancki szarpali armię cesarską, palili na trasie, wyganiali w lasy bydło, ale to trzeba było mieć nie ochotników, ale po prostu zawodową armię, która stanowiła trzon broniących się oddziałów. I że on to potrafił zrobić, to jest imponujące.
Drużyna była tą podstawową, stałą częścią armii. Prócz tego w skład armii wchodzili jeszcze wojownicy, których moglibyśmy porównać do piechoty wybranieckiej z okresu Batorego, czyli co któryś był po prostu powoływany.
Kraj Mieszka był bogaty, mówi archeolog profesor Hanna Koćka-Kręc.
My to obserwujemy poprzez obecność skarbów srebrnych. To są tak zwane skarby siekańcowe. Ich skład opierał się przede wszystkim na srebrze jako metalu. Zawartość tych skarbów była różnorodna, bo mamy tam zarówno srebro w postaci monet, jak i w postaci ozdób, a nawet tak zwanych placków srebrnych, czyli stopionych ze sobą jakichś zniszczonych wytworów.
Na czym bogaciło się państwo Mieszka? Na handlu niewolnikami. Słowianie byli sprzedawani do pracy. Profesor Tomasz Jasiński, mediewista.
Mnóstwo Słowian sprzedawano do Afryki. Jest nawet taka specjalna praca niemiecka, Die Slawen in Afrika, Słowianie w Afryce. Mało kto wie, że Kair założyli Słowianie, że odgrywali ogromną rolę w Egipcie, a tam w Tunezji. To nawet przez kilka chwil mieli własne państwo. Tyle było, jako żołnierze służyli, jako zarządcy. Wszystko jest ciekawe i rzeczywiście za pieniądze srebra arabskiego, tu głównie pieniądze irackie płynęły. To był ówczesne euro Europy.
Profesor Przemysław Urbańczyk, archeolog, Polska Akademia Nauk.
Mówiono, że tu sprzedaż futer, miodu, wosku, no ale to są wszystko żarty. No, ile można tego wosku sprzedać i co za to można było dostać?
Jarosław Burchardt.
Ten sposób funkcjonowania społeczeństw widzimy od czasów najdawniejszych historycznych, czyli od czasów sumeryjskich, aż po czasy wczesnosłowiańskie. Chrześcijaństwo rygorystycznie kładzie sprzeciw i kończy się epoka niewolnicza tu na naszych ziemiach.
Słowo łacińskie servus, odpowiadające niewolnikowi w tej łacinie klasycznej, ono przestaje być używane w łacinie średniowiecznej i jest słowo sklawinus, Słowianin.
Zarówno w Magrebie, jak i w Maszreku, w Andaluzji, czyli dzisiejszej Hiszpanii, były ogromne ilości niewolników słowiańskich.
Mediewista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dariusz Sikorski, wyjaśnia, co z handlem niewolnikami ma wspólnego specyficzne lokowanie grodów.
Im bardziej na południe i wschód, tym grodów jest zdecydowanie mniej, natomiast one stają się coraz większe, aż do ogromnych, obejmujących ponad swoim majdanem, czyli wnętrzem tego grodu, obszar ponad 100 hektarów. To jest naprawdę ogromny teren. Natomiast im bardziej na północ i północny zachód, tym grodów przybywa, zwłaszcza na Pomorzu. One są bardzo drobne, niewielkie, gdzie majdan liczy sobie hektar, góra dwa. I to doprowadziło niektórych historyków do takiej konkluzji, że być może te duże grody nie były grodami, które miały na celu obronę danego terytorium, ale były wręcz czymś przeciwnym, to znaczy one nie chroniły od tego, co jest z zewnątrz, tylko chroniły tych, którzy byli zamknięci w tym grodzie, właśnie przygotowywanych do odprawy w dużej ilości, można powiedzieć hurtowo, niewolników dalej na wschód.
Ibrahim ibn Jakub, Żyd na usługach Arabów, jedzie do krainy w gęstych lasach, opisuje Słowian i ich zwyczaje. Budżet państwa księcia Mesko ma sporo wpływów, bo książę wypłaca becikowe.
A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, Mieszko każe mu wypłacać żołd w godzinie, w której się rodzi, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej.
A gdy dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. A dar ślubny jest u Słowian znaczny. Jeżeli mężowi urodzą się 2 lub 3 córki, stają się powodem jego bogactwa, a jeżeli mu się urodzi 2 synów, to stają się powodem jego ubóstwa.
Tak to widzi Żyd Ibrahim, syn Jakuba, i tak opisuje. Można powiedzieć, że był to jeden z pierwszych reportaży podróżniczych, tak modnych współcześnie.
Na zachodzie od Burus leży miasto kobiet.
Burus to po prostu Prusowie.
Ma ono ziemię i niewolników, a one, te kobiety, zachodzą w ciążę za sprawą swych niewolników.
Jeżeli która kobieta urodzi chłopca, zabija go. Jeżdżą konno i osobiście biorą udział w wojnie, a odznaczają się siłą i srogością.
Wieść o tym mieście jest prawdziwa. Opowiedział mi o tym Otton I, król rzymski.
Jeżeli jakieś tereny były nieznane, często mówiono o tym, że mieszkają tam dzikie kobiety. Amazonki, no bo to miasto kobiet miały zamieszkiwać właśnie Amazonki.
Gdzieś na Pomorzu odkryto cmentarzysko kobiet. To jest fakt.
To w świecie germańskim takie zjawisko też jest czytelne. Wydzielony był teren na pochówki kobiece. Ja bym tutaj była bardzo ostrożna z tym miastem kobiet.
Ale taka opowieść w XIX wieku, w połowie XIX wieku krążyła. Ale to jest tak, jak miś Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, wymyślił, że Graku założył Kraków, żadnego Popiela nie było, był Pompiliusz i że w ogóle to Rzymianie rządzili.
Czyli mówiąc jednym słowem, bajeczka, ale ciekawa. Polonista Grzegorz Kotłowski.
Girard to opisał, że gmina żydowska się zbiera, rabin bierze kozła, kładzie ręce na jego głowie i szepcze do ucha temu zwierzęciu, które de facto przypomina diabła, wszystkie grzechy gminy. A później kozioł jest wypędzany poza granice gminy. I może tutaj o to chodzi, że kobieta staje się kozłem ofiarnym, o którego można obwinić albo którego można się lękać. No Fellini sfilmował Miasto Kobiet, takie mityczne wyobrażenie mężczyzny o różnych obrazach kobiecości, starych, pięknych, nagich, ubranych i tak dalej, i tak dalej. Jest tam też taka wizja wielkiego łóżka czy zjeżdżalni szczęścia.
Kobiety w tamtych czasach nie decydowały o swoim losie. Kobiety były takim gwarantem zawieranych sojuszów. Mieszko, jak wiadomo, z czasów pogańskich miał taką symboliczną liczbę 7 żon. Te kobiety były gwarancją tych układów politycznych. Tak by to trzeba było rozumieć.
Jest tu nadmiar wilgoci. Przeniesieni w klimat suchy chorują. Sieją 2 razy w roku, głównie proso.
Wojciech Lewandowski, prezes Fundacji Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku.
Oczywiście, że znamy dziś proso. Chyba najmodniejsza w tej chwili kasza i taka, o której się mówi, że jest superfoods, także ma wszelkie potrzebne nam do życia zdrowego składniki, to kasza jaglana, a jagły to właśnie proso. Historycy też wywodzą etymologię nazwiska Jagiełło niedługo później od jagłów właśnie, a jagły to kasza zrobiona z prosa. To takie prosboże. Ono jest popularne w wielu kulturach pierwotnych. To ciekawe, na przykład w Etiopii dziś jest podstawowym zbożem na mąkę, a w czasach Słowian było najpopularniej uprawianym zbożem. Dlaczego tak było? No dlatego, że było bardzo proste w uprawie. Ono nie ma dużych wymagań glebowych, nie trzeba się nim za bardzo zajmować. Można siać je na popiele, czyli w sposób, w jaki pozyskiwano wówczas pola, czyli poprzez wypalanie lasów. To nie znaczy, że było to jedyne zboże, które jedli Słowianie, bo mieli już i pszenicę, i to tą nam znaną, i orkiszową, ale faktycznie podstawę diety zbożowej stanowiło proso.
Na jabłoniach i gruszach żyje
pura dzika, która zowie się po słowiańsku tetra. Istnieją 2 gatunki. Czarny i pstry. Piękny jak paw.
Cietrzew. To jest cietrzew. Rzeczywiście proszę pamiętać, że niektóre gatunki, które wówczas występowały w przyrodzie, polowano dla ich smacznego mięsa.
Zatykają szpary czymś, co bywa na ich drzewach. Podobne do wodorostów, co nazywają mech. Służy to zamiast smoły do ich statków.
Ibrahim w czasie podróży na wschód interesuje się również higieną osobistą Słowian. Pisze, że nie mają łaźni w rozumieniu łaźni muzułmańskiej, ale mają domki z drzewa.
Budują piec z kamienia w jednym rogu i wycinają w górze okienko do ujścia dymu.
Gdy kamienie się rozgrzeją, polewają je wodą i siedzą sobie Słowianie w łaźni parowej z wiechciem trawy w ręku. Pisze podróżnik, płyną z nich strugi potu i nie zostawiają ani śladu świerzbu czy strupa.
Czy się myli? Jak najbardziej. Kultura politeistyczna to jest kultura czystości. Źródła pisane wspominają o łaźniach różnego rodzaju. Bolesław Chrobry miał karać swoich przeciwników politycznych, bijąc ich witkami w łaźni. To miała być jednocześnie kara i jednocześnie pokuta. Z badań archeologicznych znamy całe mnóstwo różnego rodzaju drobnych przedmiotów służących do higieny, grzebienia, dziwne łyżeczki i do wyciągania miodu z uszu, wyciorki do paznokci.
Ciekawa jest informacja Ibrahima, którą zresztą spotykamy w innych relacjach tego czasu. Ludy słowiańskie miały wcześniej tworzyć jeden wielki organizm polityczny, którym rządził władca wywodzący się i tutaj arabiści odczytują nazwę plemienia w ten sposób.
Wilinianie lub Wieleci.
O jednym państwie, które później rozpadło się na mniejsze, pisała Kronika Wielkopolska z XIV wieku. Taki pogląd był rozpowszechniony w całym średniowieczu. Czy to prawda?
Nie, takiej możliwości nie było. To, co łączyło plemiona, to był przede wszystkim język.
Słowianie byli postrzegani jako całość podzielona na odłamy.
Ibrahim, mówiąc o tym wielkim państwie, myśli o Wielkiej Morawii. Nasi przodkowie nieco inaczej podchodzili do kwestii związanych z prawdą, tak jak my to dzisiaj określamy. No i pamiętajmy, że każdy z informatorów, mówiąc coś Ibrahimowi i Jakubowi, miał w tym swój cel.
Państwo Mieszka było mniej więcej wielkości współczesnej Polski, tyle że prawdopodobnie bez Małopolski i nie wiemy, czy z Pomorzem Zachodnim. Gdzie i kiedy został ochrzczony Mieszko I? Historycy mają co robić i co wyjaśniać, mimo że w podręcznikach szkolnych wszystko jest jednoznacznie zapisane.
W audycji Piotra Świątkowskiego mówili Hanna Koćka-Kręc, Jacek Wiesiołowski, Tomasz Jasiński, Przemysław Urbańczyk, Dariusz Andrzej Sikorski, Grzegorz Kotłowski, Jarosław Burchardt, Michał Bogacki. Czytali Halina Chmielarz i Paweł Wódczyński. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski.